pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dzień dobry, w sobotni poranek, w sobotnie przedpołudnie w studio przy mikrofonach Bożena Arnowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Pani Marlena Kopii, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, bardzo dzień dobry Państwu.
Czekamy jeszcze na Olimpię Tomczyk, Iwko, Kukiz 15, Janusz Rzyczkowski, Radio Zielona Góra. Dzień dobry. I chciałem zacząć od wolnej niedzieli, ale zacznę od powrotu zimy, jak Państwo reagujecie na ten taki czarno-biały krajobraz za oknem, ta Zielona Góra.
Dziewiczy. Właściwie jechałem do Państwa tutaj, to rzeczywiście można podziwiać piękną zimową aurę.
To chyba ostatnie podrygi tej zimy. Mamy
takie
nadzieję.
Powiedzenie, piękną mamy zimę tej wiosny, bo już chyba każdy...
No jeszcze parę dni do wiosny kalendarzowej.
Tak, myślał o innych nastrojach, bardziej też za chwilę kończy się Wielki Post, Święta Wielkiej Nocy, no ale myślę, że trzeba wykazać się odrobiną cierpliwości, no i chyba korzystać z tej rzeczywiście ładnej, dzisiaj zapowiadającej się na weekend aury.
Spacery.
No, ładnie miasto odśnieżone, częściowo przynajmniej, główne ulice, jechałam, to były czarne, ale niestety buty trzeba było już zimowe znowu wyciągnąć.
Pan Arkadiusz.
Ja pamiętam, w zerówce uczyliśmy się takie piosenki, w marcu ja w garncu śpiewa mój brat, to pada deszcz, ktoś niech to grad. No i dlatego nie dziwi mnie, że dzisiaj ten śnieg tutaj mamy. Ja osobiście lubię śnieg, to pięknie wyglądają okoliczności przyrody, przykryte takim białym puszkiem, ale to są już ostatnie podrygi, idzie wiosna.
To ja się zapytam, jak Państwo przeżyliście niedzielę, wolną od handlu, bo jak się słuchało niektórych mediów, niektórych polityków, to miał być Armagedon, miało być strasznie, a tak a propos spędzania wolnego czasu, to właśnie w ubiegłym tygodniu, w niedzielę na Zielonogórskim Deptaku, oczywiście była piękna pogoda, o tym nie można zapomnieć, ale tłumy ludzi, i tu wskazuje się również, że zaczynamy się zastanawiać, co z tym wolnym czasem zrobić, jeśli na przykład nie jedziemy do galerii handlowej na zakupy. Bożena Arnowicz.
Na pewno nasza starówka ożyła w tamtą niedzielę. Sama byłam świadkiem, ponieważ akurat w ten dzień miałam zajęcia na uczelni. Po zajęciach spróbowałam dostać się do jednej z pizzerii na posiłek i okazało się, że wszystkie miejsca są zajęte. Dwie osoby czekały dość długo na przyjęcie zamówienia. To świadczy, że jednak ludzie skorzystali z tej niedzieli troszeczkę inaczej. Podobnie było w Parku Piastowskim. Nie wiem, czy to przypadek, zbieżność z pogodą, ale było bardzo, bardzo dużo spacerujących, korzystających z rowerów, kijków. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, chcę powiedzieć. Nie tylko w niedzielę, ale również w sobotę. To świadczy, że gdzieś ten kierunek z marketu poszedł już w pierwszym uderzeniu na sport, kulturę. Ja chciałabym powiedzieć, że docelowo myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni z tego obrotu sprawy. Na pewno są zadowoleni pracownicy marketów, którzy w każde święta czy niedzielę musieli pracować. Przypomnę, że nawet w Wigilię niektóre sklepy były do 19 godziny otwarte. To się wiązało oczywiście z zatrudnieniem najczęściej kobiet do tej godziny. Natomiast mam taki przykład od naszych sąsiadów. Syn bardzo często korzysta z bibliotek uniwersyteckich berlińskich. I w niedzielę nie może dostać się do czytelni. Stoi w kolejce do czytelni. Ale tam markety są zamknięte. W sobotę od godziny 14 markety są pozamykane. W niedzielę
to
już...
ciekawa sytuacja.
Natomiast biblioteki są otwarte. Mówię tutaj akurat o uczelnianych. Nie wiem, jak z publicznymi jest akurat w Niemczech, ale uczelniane uniwersyteckie biblioteki są pootwierane do późnych godzin i są przepełnione.
Co opozycja na to? Opozycja w osobie Marleny Kopii, Nowoczesna. Że ta rządowa oczywiście.
Rządowa opozycja. To znaczy tak, o skutkach zamkniętych sklepów w niedzielę będziemy mogli mówić dopiero gdzieś za około pół roku. Tak wypowiada się Instytut Retail, że pierwsze podsumowania dopiero gdzieś po 6 miesiącach.
Mówimy o tych ekonomicznych, tak?
Mówimy o ekonomicznych. Jeśli chodzi o to, że ludzie wylegli w niedzielę na spacer, to po 20-stopniowych mrozach wreszcie przyszło 15 stopni. Sama poszłam do lasu na spacer, także to mnie akurat nie dziwi. Natomiast jeśli chodzi o gospodarcze skutki, to tak jak powiedziałam, dopiero gdzieś po pół roku będzie można to ocenić. Musimy mieć na względzie kilka spraw, to znaczy pracownicy różnie podchodzą tych marketów do tego, że są zamknięte niedziele. Na przykład w Castoramie pracownicy dostawali za pracę w niedzielę dodatkowe wynagrodzenie, którego teraz nie dostaną. To było w granicach 100 zł za każdą niedzielę dodatkowych płatności, więc w skali miesiąca to kilkaset złotych im ucieka, więc wiem, bo rozmawiałam z tymi pracownikami, mają różne zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o skutki dla samych galerii, to wiadomo, koszt takiej galerii, tak jak ostatnio na przykład galeria we Wrocławiu, powstała nowa Wrocławia, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, jakie orzędu to są koszty inwestycji, to jest 1 mld zł. Więc to są pieniądze, które zostają u nas w Polsce, ponieważ budują to firmy polskie, pracownicy polscy tam pracują, miasto dostaje pieniądze z podatków. W tej chwili duże przedsięwzięcia będą, zastanawiali się inwestorzy, czy dalej podejmować. Trzecia sprawa, jeszcze skończę. Nowoczesna proponowała inne rozwiązania, takie, żeby w prawie pracy zagwarantować każdemu pracownikowi dwie wolne niedziele od pracy, natomiast nie zamykać sklepu we wszystkie niedziele, tylko pracowaliby ludzie, którzy by tam chcieli, ale każdy pracownik obowiązkowo miałby zagwarantowane dwie niedziele. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie i tak również wypowiadają się pracownicy tych marketów.
Dołączyła do nas Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15. To
jest... Witam serdecznie ze śnieżnej dzisiaj góry.
Jak ta niedziela okiem Kukiza wygląda?
Ja staram się obiektywnie na to wszystko patrzeć. Nie rozpaczałam z tego powodu, że sklepy są zamknięte, aczkolwiek uważam, że rząd nie powinien decydować o tym, co robimy w niedzielę, mimo wszystko. Dlaczego? Dlatego, że są trzy aspekty. Jest niesprawiedliwość, wartości i ekonomia. Niesprawiedliwość. Mamy zawody, które niestety w tę niedzielę mimo wszystko pracują. Są to na przykład pracownicy kin, pracownicy restauracji, pracownicy stacji benzynowych. Już nie wspominam o policjantach, o lekarzach. No,
ale to jest służba. Dokładnie. To jest jednak coś innego niż handel czy usługi.
To na marginesie. Ale właśnie wspomniane osoby pracujące w kinach, w restauracjach, w stacjach, również na stacjach benzynowych, również mają rodziny. Więc dlaczego są gorsze od ludzi pracujących na przykład w marketach? Więc no jest tu jakaś niesprawiedliwość dosyć głęboka. Tutaj to nie jest tylko pomysł Nowoczesnej z tymi dwoma wolnymi niedzielami. Ja bym poszła o krok dalej, bo jeżeli chcemy, żeby rodziny były razem, żeby mamy mogły spędzać czas z dziećmi, również w weekendy, a nie mogły do tej pory, bo pracowały, powinny mieć dwa weekendy w miesiącu wolne. Po prostu powinny te grafiki być tak mądrze skonstruowane. Ale absolutnie nie powinien regulować tego rząd, też tak uważamy. No i co dalej? No ekonomia. Ekonomia pokaże nam za chwilę, że nie stać nas na to jeszcze, żeby faktycznie te niedziele zamykać. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie rozwoju jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. No ale to proste. Po prostu nikt nam nie powinien mówić, co powinniśmy robić w wolne dni.
Nie, żebym tęsknił za PRL-em. Ale wtedy ktoś powie, niedziele były wolne i nikt nie płakał. Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Właśnie. Płakać nie płaczemy.
No, na pewno nie ja. Pan redaktor zadał tutaj nam pytanie, jak my przeżyliśmy, więc bardziej chciałbym skupić się właśnie na tym, niż wchodzić w, powiedzmy, makroekonomię, bo głównie ten temat tutaj wywołuje, jak się okazuje, jednak nasze zainteresowanie. Ja starałem się i tak unikać zakupów w niedzielę. Zresztą w rozmowie w rodzinie ktoś zwrócił uwagę, że te sklepy, bo mówimy cały czas o marketach spożywczych, ale też jest sporo przecież budowlanki, no to znowu mało kto bierze się za prace ogrodowe bądź domowe w niedzielę, więc ten sklep tam jest do niczego niepotrzebny. Żeby był w niedzielę otwarty, to i tak robi się dzień wcześniej. I jednak przyłączę się do tych głosów. I to Platforma też podczas konferencji, które się odbywały w sobotę, dzień przed pierwszym dniem zakazu, głośno mówiła, że to nie jest rolą rządu tak mocne ingerowanie w jakby sposób, czy to spędzania wolnego czasu, czy organizowania sobie, sobie tego czasu. I ten model wolnej niedzieli powinien odbywać się w moim przekonaniu jednak właśnie systemem regulacji prawa pracy. I to panie na to zwracały uwagę. Właściwie można powiedzieć, że te dwie niedziele, moje panie, z tego co ja się orientuję, i chyba nie wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących kodeksu pracy, ale w większości już w układach zbiorowych tych tak zwanych sieciówek te dwie niedziele są tam gwarantowane. I ja spotkałem się
z... ale nie jest to niestety przestrzegane.
No, to już jest jakby o to, czy jest przestrzegane, czy nie, ja dyskutować nie chciałbym, natomiast no, spotkałem się z taką bardzo stanowczą reakcją koleżanki pracującej w jednej z sieci, która no, pomstowała na zakaz, ponieważ sobota była bardzo trudnym dniem handlowym. Miejmy nadzieję, że też my się przyzwyczajimy do tego, że nie trzeba robić zapasów 5 ton kaszy w związku z niedzielą, ale w związku z tymi wolnymi niedzielami niestety musi w poniedziałek stawiać się do pracy o godzinie 0:30. I to już się jej nie spodobało. Mhm. I jeszcze ostatnia rzecz, bo chyba zapominamy o tych, w których ten zakaz dotknął najbardziej, a którzy mogliby właśnie być wykorzystani po to, aby zapewnić pracownikom stałym wolne niedziele. Mianowicie o studentach, bo to oni najczęściej sobie wykorzystywali ten czas wolny po to, aby zarobić. I gdybyśmy wprowadzili na zasadzie prawa pracy wolne niedziele dla pracowników, to wszyscy poza studentką panią radną Ronowicz mogliby ten czas niedzielny wykorzystać na podstawie krótkich umów na zastępstwo do pracy właśnie w niedzielę, dając wolne tym, którzy w tym czasie spędzaliby czas wolny z rodzinami. Efekt byłby ten sam, znacznie mniej konfliktowy społecznie.
No ale tu mówimy o dużych ośrodkach, miastach wojewódzkich, czy takich, w których są ośrodki akademickie i są studenci. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jeżeli pytanie jest takie, jak spędzałem tą niedzielę, to spędzałem oczywiście też rekreacyjnie, spacerowaliśmy, natomiast wieczorem dopadł mnie brak chleba. I to był problem, ale stwierdziłem, że na pewno już...
Mąka, woda, zagnieść.
Niektóre stacje benzynowe na pewno już rozszerzyły asortyment. I faktycznie na jednej ze stacji benzynowych znaleźliśmy z żoną chleb. Natomiast był on już długo po terminie i generalnie baliśmy się, że nam się troszeczkę zęby wykręcą na tym chlebie. Nie kupiliśmy
go. Pokażę was, że w niedzielę kupiliście.
Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam mianowicie do tego, ja jestem ogromnym zwolennikiem wolnych niedzieli. Pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat jeszcze, jak studio było przeniesione tymczasowo tam do siedziby Radia Zachód. Natomiast nie rozumiem w ogóle tych regulacji, które weszły, dlatego że to tak wygląda to na dzisiaj, że tylko pracownicy tych supermarketów mają rodziny, ale pracownicy restauracji i pracownicy kin już rodzin nie mają. Nie? I załóżmy czysto teoretycznie sytuację, że pani Grażyna, wymyślam teraz imię, ma wolną niedzielę w najbliższą niedzielę, bo jest wolna niedziela od handlu i mogłaby ją spędzić z rodziną, ale mąż jest szefem kuchni, będzie w pracy, a syn pracuje w kinie i z rodziną tej niedzieli nie spędzi.
A tak siedziałaby na kasie i wszyscy by pracowali.
Tak, i wszyscy przynajmniej jednakowo byłoby, nikt nie miałby do nikogo pretensji. Natomiast oczywiście żartuję teraz. Natomiast nie rozumiem właśnie tego podziału, bo oczywiście służba służbą. Te zawody zawsze, nawet w PRL-u pracowali lekarze, pracowała wtedy jeszcze milicja i pracowali strażacy i to jest, na pewno tego zmienić nie możemy, ale nie rozumiem też tego, że po prostu w usługach, że restauracje, kina są otwarte. I też może nie wszyscy wiedzą, ale w 2015 roku na Węgrzech też prowadzono wolne niedziele, w 2016 roku przywrócono pracujące niedziele.
No tutaj dyskusyjne jest tło tych zmian i też specyfika węgierskich regulacji, ale zgoda, rzeczywiście doszło do takiej sytuacji. Zmiana tematu, ale pozostajemy w Zielonej Górze, już nie tyle o wolnych niedzielach, co no, wolne przymusowe ma w tej chwili ekipa, która budowała ścieżki z Zielonej Góry do Ochli, z Zielonej Góry do Zatonia. po piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w którym urząd jest informowany o występowaniu cennych przyrodniczo gatunków roślin. Wstrzymano właśnie te prace, to działanie Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, więc społecznicy, którzy poprosili o ekspertyzę, no, osobę uprawnioną, te argumenty dotarły do RDOŚ-u i informacje o tym, jakie rośliny cenne tam się znajdują. Prace są wstrzymane. Wiemy na dziś, że miasto będzie powoływać swojego eksperta, że będzie chciało pokazać własne ekspertyzy. Pytanie jakie? No i wracamy do tematu wycinek, bo też wskazuje się i wczoraj na przykład profesor Grzegorz Gabryś na antenie Radia Zielona Góra mówił o tych wycinkach, o tym, w jaki sposób podchodzimy do zieleni w ogóle w mieście. Tak? Tutaj nie chodzi może konkretnie i nie miał na myśli też konkretnie tej inwestycji, choć mówił o tym, jakie drzewa tam zostały wycięte i jak bardzo to jest, z jaką to jest stratą. No to jednak pytanie, o czym świadczy ta cała sytuacja, bo także przywoływana jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która wczoraj z kolei odcięła się od miasta i od tego, o czym wcześniej mówił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Olimpia Tomczyk-Iwko przygląda się tej sprawie okiem kukiza, jak to wygląda.
Oczywiście przyglądam się tej sprawie, nawet też kibicuję tutaj Stumowi, czyli Zielonogórskiemu Towarzystwu Upiększaniu Miasta, bo tak naprawdę szacunek za to, że doprowadzili to, może nie do końca, miejmy nadzieję, że to jeszcze nie koniec, albo że koniec będzie pozytywny, ale są na tyle zdeterminowani, żeby napisać tą skargę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. I faktycznie ta regionalna dyrekcja pochyliła się nad tematem, przeprowadzili ekspertyzę, no i stwierdzili, że zostało złamane prawo, zresztą o czym wczoraj mówił również profesor Gabryś, łącznie tutaj z poznańskim botanikiem, oboje stwierdzili, że złamano prawo w Zielonej Górze. Ścieżki rowerowe zaczęto budować bez dopełnienia formalności, zinwentaryzowano dokładnie drzew do, przepraszam, do wycięcia i pod piłę poszły również cenne gatunki. Mamy prawo domagać się dobrych, przemyślanych projektów. To, co budujemy dzisiaj, zostanie z nami na lata, więc róbmy to dobrze. Ja tutaj pozwoliłam sobie również wydrukować ramowe wytyczne w zakresie lokalizowania ciągów komunikacji rowerowej na terenach gruntów leśnych.
No i je przedstawiało także miasto.
Tak, przedstawiało je również miasto i tam były dwie wersje wydarzeń. Jedna wersja wydarzeń była taka, że faktycznie tniemy wszystko przy asfalcie, zachowując tylko rów, ale druga wersja wydarzeń jest taka, że jest asfalt, rów, ścieżka drzew, ścieżka pas drzew i dopiero ta ścieżka rowerowa. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej wersji wydarzeń, czyli ona była również możliwa, być może droższa, ale zdecydowanie lepsza dla mieszkańców, dla dzieci, dla rodzin.
Pojawiał się argument bezpieczeństwa i tego, że w ciemnym lesie kobieta nie będzie chciała jechać taką ścieżką.
Ale w ciemnym lesie nocą nie jeździmy ścieżkami rowerowymi. Jeździmy wtedy, kiedy jest pogoda, wtedy, kiedy jest dzień, więc ciemny las tutaj nie ma nic do rzeczy. I nie jeździmy przy asfalcie i przy spalinach, tylko wśród drzew.
To Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Zasępił się, podparł.
Tak, bo to jest temat rzeka i chyba całą audycję byśmy musieli poświęcić tylko temu wątkowi, dlatego że generalnie kwestia tak zwanego karczowania w mieście staje się chyba takim tematem najważniejszym,
wiodącym,
a w każdym razie najbardziej rozpalającym emocje, a to źle. Dlatego, że osobiście ja jako radny miasta, też Platforma Obywatelska jako klub stara się tutaj te racje jednak wypośrodkować i uważamy, że należy oceniać indywidualnie każdy przypadek, a generalizowanie i okopanie się na takich bardzo radykalnych stanowiskach przez jedną i przez drugą stronę niczemu dobremu nie służy.
Ale tu mamy konkretną sytuację i teraz, konkretne pismo z RDOŚ-u.
No więc właśnie, najpierw o kilku innych wydarzeniach. Bezwzględnie jednoznacznie krytycznie należy ocenić wydarzenia związane z wycinką na wzgórzach Braniborskich i co do tego nie było wątpliwości. Za stanowczo przesadzone i manipulowane uważam ingerowanie w kwestię parkingu przy Władysława IV, to co ostatnio po raz kolejny uchylono decyzję Rady Miasta.
Wojewoda stanął po stronie protestujących mieszkańców.
To jest dla mnie niezrozumiałe. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem, jest uważam niepoważny. Mieszkańcy jednoznacznie się opowiedzieli za tymi rozwiązaniami i nawet te protesty w tej sprawie nie były, jakoś zauważcie państwo, specjalnie intensywne. Dolina Gęśnika, kolejny problem. I tutaj mi się osobiście oberwało, bo akurat innej rozgłośni pochwaliłem, czy ucieszyłem się z faktu, że udaje się tam akurat zawrzeć jakieś porozumienie. Została zrobiona inwentaryzacja wspólnie z przedstawicielami tak zwanych społeczników, co zostało przez nich skomentowane, że ja się z tego naigrywam, a to już na marginesie, no tak, nie takie rzeczy trzeba znosić. Natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację konkretnie ze ścieżkami rowerowymi, to ja uważam, że jeżeli organ do tego uprawniony stwierdza występowanie określonych gatunków, to trzeba te prace wstrzymać. Tutaj nie ma co wokół tego robić w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, bo na to są przepisy. To też nie jest tak, że teraz my cały projekt ścieżek rowerowych wywalamy do kosza, bo chyba w tym właśnie nawet piśmie, które ja również czytałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-u, jest mowa o tym, że są stosowne procedury. No to nie są gatunki porównywalne, nie wiem, do niedźwiedzia brunatnego, czy bociana białego, które oznaczałyby prowadzenie...
Nie
o to chodzi. Nie można ciąć, tylko jest na to możliwość uzyskania zgody na zasadzie wyjątku i to trzeba zrobić.
Czyli poczekałby pan z ostatecznym...
Nie, no trzeba wstrzymać i wystąpić o zgodę, tak aby decyzja została w tym zakresie. Ale jeszcze, jeśli można.
Absolutnie. To jeśli można.
Bo nawet na takie rozwiązanie wskazuje Regionalna Dyrekcja. Na obronę inwestora chciałbym powiedzieć, że otrzymali z Lasów Państwowych informacje na etapie projektowania tych rozwiązań, że nie występują tam warunki
ale
szczególne
chronione. Ale jednostki niższej niż Regionalna Dyrekcja.
No, ale dostali, nie? I teraz co?
Ale
w piśmie jest wyraźnie napisane, ale tylko jeśli mogę dodać, no. Tam jest zaznaczone, że nie można traktować tego pisma jako uzgodnienie środowiskowe. No,
ale panie redaktorze, no widział pan, co tam jest napisane?
Widziałem, co jest napisane i rzeczywiście w pierwszych punktach jest napisane, że zdaniem tych leśników tam nic nie ma, ale nie można traktować tego pisma jako uzgodnienie środowiskowe.
I kolejna sprawa projektu ścieżek, czy przy drodze, czy z pasem, według moich informacji, które również należałoby zweryfikować, na takie rozwiązanie, czyli poprowadzenia ścieżek rowerowych w odległości od pasa drogi, nie wyraziła zgody Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ponieważ wiązałoby się to z wylesieniem nie 5 hektarów lasów, tak jak obecnie, a 16 hektarów lasów i w związku z tym zdecydowano się na wariant, który mniej ingeruje w środowisko, no bo teraz, szanowni państwo, się zdecydujemy, chronimy drzewa, czy nie chronimy.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja tylko tak krótko powiem, a nie mówiłam. Sprawa ścieżek rowerowych toczy się już od 3 lat i ani metra kwadratowego nie oddano do użytku. W pierwszym roku, 3 lata temu mówię, w pierwszym roku, kiedy podjęliśmy jako radni decyzję, że budujemy ścieżki rowerowe, zaczęto budować te ścieżki metodą projektuj buduj. Firma splajtowała, projekt przeszedł na następny rok i mimo propozycji różnych, które były też kierowane do prezydenta, te propozycje nie zostały uwzględnione. Znowuż kontynuuje się na siłę, aby szybko zbudować przed wyborami. Według koncepcji jednego radnego ścieżki asfaltowe, byle gdzie, aby tylko zostały poprowadzone i byle jak. I chwała tutaj zarówno Stowarzyszeniu Upiększania Miasta, jak i profesorowi Gawrysiowi, którzy wypowiadają się jakoś czynniki społeczne w zasadzie, dlatego że cały aparat prawny, projektowy, inwestycyjny, administracyjny, który jest w Urzędzie Miasta, został obalony przez społeczników. I to jest nie słucha prezydent głosów społeczników. Inwestycja jest w tej chwili w zasadzie prowadzona, podpisana jest umowa. Ja nie wiem, co się będzie dalej działo, jak z terminami w tej chwili, bo ta inwestycja nie została przygotowana prawidłowo. I jeszcze jedna rzecz. Wszędzie, gdzie się spotykam ze ścieżkami komunikacyjnymi, typu ścieżki piesze, rowerowe, to nawet jak one biegną przez jakieś pole, to później nasadza się drzewa, żeby osłonić przed słońcem, przed jakimś wpływem z drogi, spalinami i tak dalej. A u nas wycina się przy samej drodze, robi się gołoboże, po którym będą w upale, wątpię, czy jeździły rowery. Zresztą ścieżka, która rowerowa jest, poprowadzona od ronda Sybiraków do basenu, do Dzikiej Ochli, jest przecież w lesie. Jest poprowadzona w lesie z jednej i z drugiej strony. I jest chwalona właśnie przez to, że jest poprowadzona w lesie. Także niezrozumiałe są tutaj wyjaśnienia, pokrętne, i myślę, że prezydent nie wykorzystuje całkowicie swoich służb, bo tam w urzędzie są też mądrzy ludzie, tylko prezydent ich nie słucha, ma jedną ideę fix, wycinać w lesie wszystko, co jest zielone.
Nie tylko w lesie.
Nie tylko w lesie.
Dobrze, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czyli najpierw odniosę się do tego, co mówiła tutaj koleżanka Olimpia, co do tego drugiego wariantu, bo ja mam takie same informacje jak pan przewodniczący, że faktycznie dwa warianty były rozważane i miasto złożyło stosowny wniosek, na który nie zgodziła
ale,
się.
Ale przepraszam, wczoraj byliśmy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i mamy informację, Dariusz Miernik, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w Regionalnej Dyrekcji, dodaje, że leśnicy nie nakazywali miastu budowy ścieżek przy samej drodze. Taka trasa mogła zostać rozdzielona pasem drzewostanem.
Ale ja nie mówię, że nakazali, tylko ja mówię, że nie zgodzili się na drugi wariant, bo to wiązałoby się z wyłączeniem 16 hektarów.
Generalna dyrekcja w Warszawie, tak. Nie zgodzili się.
Dokładnie. W Zielonej Górze.
Ale nie zgodzić się, a nakazać, to są dwa różne pojęcia. I wiem, że taka dokumentacja w Urzędzie Miasta jest i że taki wniosek był składany, dlatego przystąpiono do realizacji w tym wariancie pierwszym, czyli przy pasie drogowym, dlatego że to się tylko wiąże z wyłączeniem 5 hektarów, a nie 16. No jest to dość duża różnica. Natomiast radny Robert Górski opublikował wczoraj pismo Lasów Państwowych, które mówi, że nie ma przeciwwskazań, żeby tą wycinkę. Faktycznie, że jest tam ta adnotacja w ostatnim akapicie, mówiąca o tym, że nie jest to decyzja wiążąca. Niemniej
to jest
jednak
porażka pana radnego Górskiego.
Słucham?
To jest porażka pana radnego Górskiego. Ten brak ścieżek. Albo buduje ścieżki tam, gdzie w ogóle rowerzyści nie jeżdżą, bo wydaliśmy 3 miliony na ścieżkę rowerową, po której w ogóle rowerzyści nie jeżdżą.
Ja jestem rowerzystą i cieszę się, że w ogóle te ścieżki będą powstawały.
Ale ścieżki przede wszystkim powinny być.
Wejdę w rolę pana redaktora. Proszę nie przerywać. Bardzo proszę, panie Arkadiuszu.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Panie prezydencie, ja pani nie przeszkadzałem. Będzie mogła pani ad vocem oczywiście odnieść się do mojej wypowiedzi.
Natomiast
ja
się cieszę, że Marlena Kopi już czeka na
ścieżki drogowe będą powstawały.
Właśnie, bo jeszcze pani Marlena.
Dobrze. Tak? Dobrze, to jest zaskoczenie. Bardzo proszę, głos nowoczesny.
Znaczy, problem ścieżek rowerowych to jest po prostu porażka władzy obecnej pana prezydenta, bo jeżeli opiera się działalność i wydawanie decyzji o budowie bez dodatkowych uzgodnień, bez decyzji środowiskowych i na podstawie jakichś niepewnych dokumentów, to jest rzeczywiście porażka. Ale ja bym chciała powiedzieć, że to jest jeden z elementów ścieżki rowerowej, dlatego że już od dłuższego czasu mamy w mieście problem z zielenią, o którym ja już też mówię od dłuższego czasu i na który się protestuje przeciwko wycince bezmyślnej drzew. Bo to nie jest tylko kwestia tutaj ścieżek rowerowych, gdzie ewidentnie niedopełniono przepisów i wszystkich uzgodnień, które należałoby zrobić. To jest kwestia też wzgórz broniborskich, to jest kwestia też chęci wycięcia dużych połaci lasu na wzgórzach piastowskich. Więc ja mam wrażenie, że pan prezydent rzeczywiście, on się obraża i mówi, że on nie jest drwalem, bo taki przydomek zyskał, ale ja chyba myślę, że coś w tym jednak jest, że on szacunku do zieleni to za bardzo nie ma. My się na to nie zgadzamy, bo uważamy, że jeżeli w Zielonej Górze dotąd były w Starym Mieście Zielona Góra, tylko 3% zieleni zajmowała, a w tej chwili mówi się o tym, że zmierza to w kierunku 1%, to myślę, że to bardzo niedobrze świadczy o władzach miasta, że nie mają szacunku do zieleni, a trzeba pamiętać o tym, że w Zielonej Górze zieleń jest atrybutem naszego miasta. Jest takim dodatkiem, tożsamość, którym się wyróżniamy na tle innych miast, gdzie możemy dzięki temu mówić o ściąganiu nowych inwestorów. Możemy zachęcać ludzi spoza innych miast, młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi do pracy, żeby tu przyjeżdżali, oferując im właśnie tą zieleń i przyjazne warunki do życia i mieszkania.
Olimpia Tomczykiwko.
Magistrat tłumaczy się, że i tak jesteśmy najbardziej zielonym miastem, nie ma czym się martwić, ale to jest wielotna bzdura.
To 54% jest podawane.
Dlaczego? Ponieważ się połączyliśmy z nowym miastem, tak, z nową częścią. A dane z GUS-u z 2012 roku, czyli sprzed połączenia, są bezlitosne dla nas, ponieważ wykazują, że część miejska jest jednym z najmniej zazielenionych terenów w Polsce. Więc nawet o połowę mniej zieleni mamy niż Gorzów. Tutaj się okazuje, że najwięcej parków jest w Warszawie, w Kielcach 74% powierzchni miasta to obszary chronionego krajobrazu. W Zielonej Górze to jest maleńka część, naprawdę maleńka część, 3%, dokładnie tak. Więc to jest przerażające. A my tutaj podnosiliśmy już na antenie radia świetny pomysł, co kiedyś w Zielonej Górze było, drzewka owocowe. Słynęliśmy z drzewek owocowych. Na wszystkich ulicach były drzewka owocowe i będziemy na pewno
przetwórstwo, tak, dalej. Przetwórstwo owocowe także,
jak najbardziej.
Na innym poziomie,
jak
tak, ja pamiętam, mieszkałam przy ulicy Botanicznej, faktycznie by była to ulica obsadzona czereśniami.
Czereśniami, gruszami.
A ja pamiętam czereśnie, z których nigdy nie zjadłam, bo zawsze chłopcy piersi byli i obrywali.
Orzechy.
Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do ścieżek rowerowych.
Będziemy kończyć powoli.
Rzuciłam taki na sesji Rady Miasta ponad rok temu pomysł i prezydent Kaliszuk przyklasnął temu pomysłowi, ale nic nie doszło do realizacji, w projekcie to nie zostało uwzględnione, aby część ścieżek chociaż wyłożyć materiałem, który fosforyzuje w nocy.
Czyli tak zwane świecące ścieżki.
Tak, już takie ścieżki na Mazurach, w okolicy Warszawy, jest producent tego materiału do wykładania ścieżek i tam, gdzie nie ma oświetlenia, a jest możliwość naświetlenia w ciągu dnia tego materiału, to by był bardzo dobry punkt do przemieszczania się.
Krótko mogę? To znaczy, to jest w ogóle, generalizując już, to jest chyba problem w naszym mieście, na co też Platforma zwraca uwagę, że instytucja budowy zaprojektuj i buduj, wyjątkowo wygodna dla zamawiającego, dla inwestora, niestety prowadzi do stosowania rozwiązań o charakterze obciachowym, tanim i no nieestetycznym, tak? No, miasta w tej chwili, mamy taki czas, XXI wiek, oczekuje się rozwiązań, no, takich z rozmachem. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, nie wiem, czy państwo widzieliście. Jak
Filharmonia Szczecińska.
No jak ja to porównam z elewacją
niech pan nie
naszego
mówi o tym
planetarium,
w ogóle.
No to po prostu się też wszystko wywraca. A dlatego,
to
że zaprojektuj i buduj. Trzeba po prostu organizować się na konkursy, poszukiwać rozwiązań kreatywnych, ciekawych. Nowe autobusy, myślałem, że będą też pomalowane z jakąś taką... no z fadą, zadziorem, z nowym designem, no a poszło jak poszło, czyli tradycyjnie. I tego w mieście brakuje.
Marlena Kopi?
Rok temu Nowoczesna skierowała do pana prezydenta pismo o wyznaczenie terenu pod sadzenie drzew w mieście, żeby wyznaczył takie miejsca, gdzie moglibyśmy w czynie społecznym sadzić, zachęcić mieszkańców do sadzenia. Minął rok ponad, bo to było w styczniu zeszłego roku, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nic się na ten temat nie zrobiło. To tak w kwestii zieleni w mieście i szacunku prezydenta do miasta, do Zielonej Góry.
Bardzo dziękuję Państwu.
Ja tylko jeszcze dodam, że te porosty i mszaki, które są pod ochroną i których obecność tutaj botanik poznański stwierdził, są również naturalnym wskaźnikiem czystości powietrza. W związku z tym, jeżeli likwidujemy to, to również likwidujemy ten biologiczny monitoring.
Marka, ale możemy takie elektroniczne powieści.
Bo tablice.
Mamy tablice. Tak,
jest tablica, wszystko załatwi.
Mamy problem z komunikacją w mieście, z komunikacją.
Dziękuję Państwu za rozmowę. Bożena Rolewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska, Marlena Kopi, Olimpia Tomczykiwko, Kukiz15, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję Państwu.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.